To będzie list do Filipian, 3 rozdział, od wersetu 17 do 9 wersetu rozdziału 4.
Jeszcze raz?
To jest list do Filipian, rozdział 3, od wersetu 17 do 9 wersetu w rozdziale 4.
Rozdział 3 od jeszcze raz do
17.
3:17 do 4:9.
A 3:17.
Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Paweł zaczyna od, w wersecie 17, od takiego stwierdzenia, że są, powinni być ludzie, którzy będą naśladować Jego, a oni z kolei, ci ludzie, którzy postępują według wzoru, jaki mają w Pawle i w Jego współpracownikach. I to jest bardzo ciekawa taka hierarchia postępowania, dlatego że sam Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi z kolei o tym, że z 11:1 mówi: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli to nie jest tak, że człowiek w kościele jest jakiś tam guru, który jest kompletnie, żyje po swojemu, jest niezależny od wszystkiego, żyje tak jak chce i wtedy i tak czy inaczej mamy go naśladować, tak czy inaczej jest to człowiek, który będzie zawsze na topie bez względu na to i będzie zawsze godny naśladowania bez względu na to, czy on naśladuje Chrystusa, czy też nie. I dlatego Paweł mówi: Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli mamy kogoś, kto powiedzmy jest jakimś autorytetem w danym miejscu, w danej społeczności. I teraz jeżeli patrzymy się na niego, czy on naśladuje tych, którzy mu powierzyli nauczanie pańskie. A z kolei tamci, którzy powierzyli im nauczanie pańskie, byli o tyle wiarygodni, o tyle sami, byli, o ile sami byli naśladowcami Chrystusa. Czyli w sumie, jak tak się przejdzie to wszystko, to i tak wychodzi na to, że każdy człowiek, który gdzieś tam jest godzien naśladowania, musi naśladować tych, którzy naśladują Chrystusa, czyli w sumie wychodzi na to, że musi naśladować Pana. Bez względu na to, czy zawsze się na naśladowaniu Pana Jezusa to wszystko kończy. On jest zawsze głową i on jest wzorcem. I oprócz tego, że mamy naśladować Pana, bo jesteśmy z Nim w relacji duchowej cały czas, to są ludzie na ziemi, którzy powinni być wzorcem w stosunku do innych, w stosunku do młodszych. I tych ludzi należy w różnych sprawach należy naśladować, powiedzmy, w ich życiu. I patrzeć na nich. I to ma dwie strony. To znaczy, z jednej strony taka osoba, która, powiedzmy, jakimś tam autorytetem jest, musi mieć świadomość tego, że na nią się patrzy. I musi mieć świadomość tego, że na nią się patrzy. I ludzie, którzy patrzą na takiego człowieka, będą i powinni porównywać jego życie z tym, w jaki sposób żył Pan i z tym, w jaki sposób żyli ci, którzy Panu byli wierni. I my mamy w Ewangeliach oczywiście napisane, w jaki sposób żył nasz Pan. W listach i w dziejach mamy również napisane, w jaki sposób żył apostoł Paweł. To jest też bardzo ciekawe, żeby sobie na przykład poczytać listy i dzieje pod tym kątem, w jaki sposób on żył. Czyli wiemy, że był apostołem, wiemy, że głosił Ewangelię, wiemy, że miał takie powołanie, ale również jest tam napisane wiele na temat tego, w jaki sposób on żył. To znaczy, w jaki sposób on się modlił, w jaki sposób on podchodził do swoich braci, do swoich sióstr, w jaki sposób podchodził do ludzi, którzy byli w kościołach, które on założył. Na mnóstwo takich szczegółów, mnóstwo takich rzeczy można sobie przeczytać. I Paweł mówi do Filipian: naśladujcie i patrzcie na nas i postępujcie według wzoru, który macie w nas, bo my wzór mamy w samym Panu Jezusie. To jest dobre w każdym momencie, w każdej społeczności i obie strony, że tak powiem, czyli tym, który jest wzorem, powinien być wzorem i ci, którzy na niego patrzą, to są dwie strony tego samego medalu. On jest zobowiązany do tego, żeby naśladować Pana Jezusa, ponieważ ma świadomość tego, że inni na niego patrzą. Z kolei inni patrzą na niego i porównują to wszystko z tym, jak on naśladuje Pana Jezusa i jeżeli tak, to w takim razie oni będą chcieli tak żyć. To jest w każdej społeczności oczywiste. Paweł mówi, że tak jest i powinno być. Natomiast dalej w 18 wersecie mówi tak: wielu bowiem o tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I tu jest taka ciekawa sytuacja, bo Paweł mówi, że mówił o pewnych ludziach wielokrotnie, często mówił, ale teraz mówi o nich z płaczem. I niestety tak bywa. I to jest rzecz, która też jest tak zwaną twardą rzeczywistością, że są tacy ludzie, którzy idą dobrze i wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam później zbaczają. I apostoł Paweł miał też takich współpracowników. I niestety, to jest rzecz bolesna, ale w naszym życiu też będą się sytuacje takie pojawiać, kiedy będziemy mieli różne relacje z różnymi ludźmi, i one będą kiedyś na wejściu, na początku będą dobre. Wszystko będzie w porządku, wszystko będzie się zapowiadało wspaniale. A później w pewnym momencie może się okazać, że niestety nasze drogi się rozchodzą, ponieważ ktoś na przykład umiłował świat. I nie mamy na to wpływu, nawet gdybyśmy go napominali, to on i tak nie będzie chciał słuchać. Jest taka postać, którą można tu przywołać jako przykład. I to jest niejaki Demas. Demas był współpracownikiem Pawła i W liście do Kolosan na przykład czytamy, że Demas razem z Arystarchem i z Pawłem przesyła pozdrowienia dla zboru w Kolosach. To jest rozdział 4. Natomiast w liście do Filemona jest wyraźnie napisane, że był to jeden z Pawłowych współpracowników. I to jest list do Filemona, końcówka tego listu, wersety 23-24. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Trudno sobie jakoś wyobrazić, żeby apostoł Paweł brał sobie do współpracy ludzi, którzy byli na przykład nieodrodzeni. No bo no wiadomo, że jeżeli współpracują, w innych miejscach mówi, że walczą razem z nim, wysyła ich do różnych misji na przykład i tak dalej. Sprawa jest dosyć oczywista. Tymczasem okazało się, i to czytamy w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, to jest 4 rozdział, werset 10. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Potem jest napisane, że Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Mamy, że tak powiem, między wierszami napisany czy pokazany pewien dramat. I to jest rzecz, która jest dla nas o tyle ważna, że z jednej strony możemy widzieć takie sytuacje, kiedy od nas odchodzą ludzie, którzy kiedyś z nami współpracowali w jakiś sposób, kiedy byli to umiłowani bracia, a z drugiej strony musimy również patrzeć na to jako na ostrzeżenie, że to nie jest tak, że ludzie, którzy byli nawet współpracownikami Pawła, musieli zostać z nim do końca, musieli do końca wytrwać i tak dalej. Nie. Każdy może w pewnym momencie, jeżeli nie będzie chodził z Bogiem naprawdę, jeżeli nie będzie pilnował czystości swojego serca, to niestety cielesność może w górę wziąć. I 19 werset mówi, że końcem takich ludzi jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. No i teraz zobaczcie na przykład, ile w Kościele dzisiaj powszechnym jest mowy o rzeczach ziemskich. Jest bardzo dużo nauczania na temat tego, co jest rzeczami ziemskimi. Jest bardzo dużo zachęcania do tego, żeby zdobywać przecież pieniądze, żeby koniecznie wszyscy byli zdrowi. Wiadomo, jak to jest. Jest w tej chwili coaching. Ja się ostatnio dowiedziałem, że już coaching jest w kościołach w tej chwili. Trenerzy są, prawda? I oni są po to, żeby osiągać sukces tutaj na tej ziemi. Tymczasem apostoł Paweł przypomina podstawową prawdę, że, i to jest od 20 wersetu, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Czyli pytanie jest takie, czy serce nasze, czy ojczyzna nasza, czy to, co, w czym położyliśmy nasze, że tak powiem, tęsknoty, to jest to, co jest w niebie, czy też to jest właśnie to, co jest na ziemi? Bo jeżeli to, co jest to, co jest na ziemi, to grozi nam niestety to, co w wersetach wcześniejszych jest napisane. To znaczy, że zaczniemy w końcu myśleć o rzeczach ziemskich za bardzo, bo wiadomo, że o tych rzeczach trzeba myśleć w sposób, który jest jakoś tam potrzebny, prawda? Ale też Paweł mówi, że no pewne, że no niczego stąd nie przynieśliśmy na świat, niczego stąd sobie nie zabierzemy. W związku z tym mamy poprzestawać na tym, co jest nam niezbędne. Tak jest napisane, to jest pierwszy list do Tymoteusza. I dobrze jest o tym pamiętać, żeby nie okazało się, że zaczniemy za bardzo myśleć o rzeczach ziemskich, nawet pod płaszczykiem chrześcijańskich wartości tak zwanych, bo to jest właśnie niebezpieczne. Że dzisiaj przedstawia się ludziom ziemskie tęsknoty, ziemskie pragnienia, ubiera się to wszystko w chrześcijańską terminologię, miesza się to wszystko z różnymi innymi rzeczami i mówi się, słuchajcie, to są szczytne cele, tak trzeba. Bo jeżeli nie będziemy tego mieli, to nie będziemy bardziej skuteczni na przykład w głoszeniu Słowa Bożego. I to już jest dramat. Ponieważ ludziom się w tym momencie odwraca dokładnie do góry nogami to, co powinni wiedzieć, wierzyć, to, na co powinni czekać. I oni zaczynają myśleć, że najpierw powinni zatęsknić za rzeczami, które podpowiada im cielesność i dopiero wtedy będą skuteczni w Królestwie Bożym. To jest jedna wielka bzdura. Dlatego my, nasza ojczyzna jest w niebie, oczekujemy stamtąd Zbawiciela i to rzeczywiście jest taki moment, takie wpatrzenie w niebo, taka tęsknota i dlatego apostoł Paweł na przykład mówi w liście do Kolosan, żeby czekać Pana i patrzeć nie na to wszystko, co jest dookoła. Tu jest napisane trzeci rozdział listu do Kolosan, początek. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. On o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. I rzeczywiście w takich sytuacjach okazuje się i dobrze jest sobie o tym czasem pomyśleć, czy rzeczywiście Chrystus jest życiem moim. Czy On jest życiem moim? Bo jeżeli On jest życiem moim, a ja umarłem dla świata w sensie tych pożądliwości, w sensie tego, co jest właśnie światowe, czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, to się odzywa, ale Bóg nad tym wszystkim zwyciężył. I my, jeżeli umarliśmy, to nawet jeżeli to się gdzieś tam odzywa, to jest przełamana władza tego wszystkiego nad nami. I jest tylko pytanie, czy tak naprawdę chcemy, żeby to wszystko zostało u nas zwyciężone, żebyśmy mogli się uświęcać, bo wolą Bożą dla nas jest to, żebyśmy się uświęcali aż do przyjścia Pana po swój Kościół. Jeżeli życiem naszym jest Chrystus i tak będziemy postępować, że będziemy się Jemu chcieli podobać, to wtedy On przełamie wszystko, co jest cielesne. Wtedy On będzie przełamywał nasze słabości, będzie przełamywał nasze cielesne pragnienia, będzie nas oczyszczał i nawet jeżeli jesteśmy skalani, to On naprawdę tą każdą plamę będzie zmazywał swoją cudowną krwią. I jeżeli tak będzie, że On jest naszym życiem, jeżeli my będziemy czekać na Niego do końca, jeżeli tym życiem naszym będzie zawsze, to wtedy okażemy się i my razem z Nim w chwale, gdy On przyjdzie. Jeżeli my się okażemy z Nim w chwale, jak On przyjdzie, to znaczy, że wcześniej musielibyśmy zostać zabrani, jak przyjdzie po Kościół. Ale zabrani zostaną ci, którzy są gotowi. Wracamy do listu do Filipian, do 4 rozdziału. I Paweł mówi, czekamy. Czekamy, nie wpatrujemy się za bardzo w to, co jest ziemskie, żebyśmy za bardzo o tym nie zaczęli myśleć i żebyśmy nie zaczęli sobie nawet przedefiniowywać pewnych rzeczy, które nazwiemy inaczej, a okaże się, że rzeczywiście one tak naprawdę to jest myślenie o brzuchu, o ziemi. Ojczyzna jest gdzie indziej i Pan Jezus, kiedy przyjdzie, przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest nasza wielka nadzieja. Wielka nadzieja na to, że to, co jest znikome tutaj, jeżeli to jest chore, jeżeli to jest słabe, to i tak kiedyś będzie przemienione mocą, która jest mocą absolutną i będzie podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. To jest coś, na co my właściwie powinniśmy najbardziej czekać. I oczywiście jest prawdą, że jeżeli nas boli, jeżeli jesteśmy chorzy, to idziemy do Pana z tym i modlimy się, prosimy: Panie, uzdrów mnie, bo chcę Ci służyć. Bo teraz jest pytanie, dlaczego ja chcę, żeby Bóg mnie uzdrowił? Czy ja chcę dlatego, że ja chcę wygodniejszego życia, czy ja chcę dlatego, żeby jakoś lepiej funkcjonować w świecie, o który tak umiłowałem, czy na przykład dlatego, że ja chcę mu lepiej służyć. I on o tym dobrze wie. Jeżeli ja mu się przydam bardziej, kiedy będę zdrowy, to ja będę zdrowy. Jeżeli mu się przydam bardziej dlatego, że będę chory, to ja będę chory, ale będę miał dosyć Bożej łaski. I dlatego jak apostoł Paweł był chory, no to prosił najpierw, żeby to od niego odeszło, ten cierń, który miał w ciele. I to 3 razy. Więc zaczął on modlitwę o uzdrowienie, a potem się dowiedział od Boga, dlaczego nie zostanie uzdrowiony i uwielbił w tym Pana Boga. I mówi, będę się chlubił tymi wszystkimi słabościami, dlatego że w tych słabościach moc Boża się doskonali. No i też tak bywa. Więc czasem, jeżeli jesteśmy chorzy i Bóg nas uzdrowi, chwała Mu za to. Czasami, jeżeli nam po prostu powie, że nie, chwała Mu za to. Dlatego, że należymy do Niego, zostaliśmy kupieni drogocenną krwią i nie należymy do siebie samych. I skoro my czekamy, skoro nasza ojczyzna jest gdzie indziej, to Paweł mówi, przeto, 4 wers, rozdział od początku, przeto, czyli dlatego, bracia moi, umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Dlatego wszystkiego właśnie trwajcie w Panu. Dlatego, że niektórzy odpadli, dlatego, że końcem ich jest zatracenie i widzieliście ich, i co się z nimi stało, więc niech to będzie dla was lekcją. To są poprzednie wersety. Dlatego, że nasza ojczyzna jest w niebie, dlatego, że oczekujemy Pana Jezusa, dlatego, że On przemieni nasze znikome ciało i wtedy znikną te problemy, które dzisiaj nas tak przyginają do ziemi, to dlatego właśnie trwajcie w Panu, umiłowani. I jeszcze jedna rzecz, która jest w tym pierwszym wersecie taka piękna. Paweł pisze, bracia moi umiłowani i pożądani, radości korona moja. Raz, on bardzo chce się z nimi widzieć. Bardzo za nimi tęskni. I to jest taki niesamowity owoc tego, w jaki sposób Duch Święty działa w Kościele. Tęsknimy do siebie nawzajem. Druga sprawa, radości i korona moja. Paweł jest bardzo szczęśliwy, że słyszy o Filipianach dobre wieści. Że oni się rozwijają, że oni wydają owoc. I mówi, korono moja, czyli to są ludzie, którzy oni zostali, upamiętali się dzięki jego zwiastowaniu i oni tak naprawdę są jego chlubą. I jeżeli przyjdzie Pan, to Paweł doskonale wie, że to, co ci ludzie prezentują sobą, to jest po prostu owoc jego pracy. To jest owoc jego pracy i dlatego jeżeli Pan przyjdzie, to w takich sytuacjach, jeżeli widać ten owoc, to powie sługo dobry. I Paweł mówi, dlatego korono moja do nich. Jesteście tymi, którzy dają mi radość, dlatego że jesteście moją chlubą i ja wiem, że jeżeli Pan przyjdzie, a zobaczy was takimi, jakimi jesteście, w dobrym stanie i takimi pójdziecie do Niego, to przecież było to, co ja chciałem, bo takie było moje powołanie. I to nie jest tylko kwestia taka, że Paweł był apostołem, on zakładał kościoły i on miał swoją chlubę i koronę w postaci Filipian, czy Tesaloniczan, czy kogokolwiek innego. Każdy z nas, jeżeli komuś głosi Ewangelię i jeżeli ten ktoś wzrasta, to powinniśmy się cieszyć i radować i jeszcze zachęcać go do tego wzrostu, dlatego, że to jest ktoś, kogo ukochaliśmy, chcemy dla niego dobra, a z drugiej strony to jest przecież wypełnienie tego, jak my Bogu chcemy służyć. I to jest wielka radość, bo będzie za to również nagroda i tego nie trzeba się wstydzić. A z drugiej strony Paweł mówi tak, upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. To nie jest tak, że wszystko jest bez problemów, dlatego że bywają sytuacje, w których właśnie na przykład nie ma jednomyślności, w których niestety, ale nie potrafimy się ze sobą, jak to się mówi, dogadać. I wtedy z jednej strony Paweł mówi, upominam jedną i upominam drugą. To znaczy, zróbcie coś z tym, bo to nie jest normalny, właściwy stan. Macie być jednomyślne i to w dodatku jednomyślne w Panu. W Panu możecie. Z drugiej strony jest ktoś, o kim Paweł tutaj nie pisze, ale w przeciwieństwie do tamtych ludzi, którzy byli jego współpracownikami prawdopodobnie, on pisze do tego człowieka: wierny mój towarzyszu. Czyli z jednej strony są ludzie, którzy będą w naszym życiu przejściowo, będzie trudne rozstanie, ale na to się trzeba przygotować, a z drugiej strony dzięki Bogu, że będą również ludzie, którzy będą wierni i będą radością i będzie można na przykład powierzyć komuś czy kogoś tym ludziom. Miałem taką właśnie jakąś taką radość niedawno, dosłownie wczoraj, wielką, ponieważ można było osobę, która się zgłosiła na ulicę prostą, można było, jak to się mówi, oddać w dobre ręce. I przyjechałem i ta osoba, która została oddana w dobre ręce, akurat tam była i te dobre ręce też akurat tam były. I wtedy pierwsze słowa, jakie powiedziała ta osoba młoda do mnie, jak ja przyszedłem, to powiedziała: dziękuję ci za nią. Czyli dziękuję ci za te dobre ręce, w które zostałam oddana. I przecież tak, to jest oczywiście tylko Boża zasługa, że ta młoda dziewczyna szukała. To jest Boża zasługa, że trafiła w takie miejsce. To jest Boża zasługa, że zostało wszystko jakoś tak poszło, że została oddana w dobre ręce. I Pan Bóg się o to wszystko zatroszczył. Ale oby każdy z nas miał takich radości jak najwięcej. Żebyśmy mieli też takich ludzi, do których będzie można komuś powiedzieć: idź do niego, bo to jest człowiek, który jest wierny Panu i tam się zbudujesz. A coraz mniej jest dzisiaj takich miejsc, chcę wam powiedzieć. Dlatego każdy z nas właściwie niesie pewną odpowiedzialność pod tym względem. Kierować szukających, naprawdę szukających ludzi, kierować w odpowiednie, dobre ręce, które to ręce mu pomogą takim ludziom i tamci doznają wzrostu. I to jest piękne. To jest, wtedy możemy w pewnym sensie oczywiście i zachowując wszelkie proporcje powiedzieć tak jak Paweł, że to jest radość dla nas. Że gdzieś ktoś został umocniony, bo ktoś okazał się wierny. I dalej Paweł mówi: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. I to jest rzecz, o której Paweł mówi najpierw. Najpierw przede wszystkim radujcie się. Dlaczego? Bo Pan jest blisko. I sądząc po kontekście, Pawłowi nie chodzi o to, że Pan jest z nami zawsze blisko, bo to jest jasne jak słońce, że zawsze jest z nami blisko, ale że On jest już blisko. To znaczy, że On za chwilę, niedługo, w każdej chwili może przyjść. I wtedy właśnie przemieni nasze znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego i skończą się problemy dotyczące naszych ciał. I wtedy przeminie płacz, przeminie wszystko, co jest, należy do tak zwanych rzeczy pierwszych. Dalej w 5 wersecie mowa jest, tutaj jest tłumaczenie skromność. Tak naprawdę to słowo, które jest tu użyte, oznacza cierpliwość, łagodność, taką zdolność do wyrozumiałości. I dlatego właśnie jest tam napisane wcześniej o jednomyślności, żeby w ramach tej jednomyślności wykazywać dobroduszność, wstrzemięźliwość i to, co jest owocem Ducha Świętego. I niech to będzie znane wszystkim ludziom, dlatego że my, wierzący ludzie, naprawdę odrodzeni, którzy idą za Panem, potrafimy rozwiązywać pewne problemy w sposób, który światowi jest całkowicie obcy. I na świecie jeszcze są ludzie, na których to zrobi takie wrażenie, że będą zachęceni, żeby przyjść do Pana. I końcówka: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I jest tak często, że my modlimy się o różne rzeczy, prawda? I niestety zapominamy o podstawowej sprawie. To znaczy o to, że we wszystkim jeżeli o coś prosimy, to te prośby mamy powierzać z dziękczynieniem przede wszystkim. Czyli pamiętać o tym, co Bóg dla nas zrobił, dziękować Mu za to, co mamy, a dopiero potem powierzać z tym dziękczynieniem prośby nasze Bogu. I wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Czyli owocem, efektem tego, że będziemy dziękczynienie w błaganiach przedstawiać, że nie będziemy się troszczyć, że będziemy pamiętać, że Pan przychodzi, że będziemy na Niego czekać, że będziemy wiedzieć, że to jest Ojczyzna nasza, która jest w niebie. Efektem tego będzie to, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie nas strzec, ponieważ my właśnie nie jesteśmy ludźmi, którzy są z tego świata. Czasem jest tak, że jesteśmy wierzący od jakiegoś czasu, ale jesteśmy trochę za bardzo z tego świata. Zapomnieliśmy o tym, że nie jesteśmy. I trzeba do tamtego stanu wrócić. I to oczywiście dzięki łasce Bożej, jeżeli tylko człowiek przyjdzie, wyzna to przed Panem, to zostanie mu to przywrócone. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Na co są ukierunkowane nasze myśli? Tak naprawdę. Czy rzeczywiście chcemy myśleć o tym, co jest czyste, czy też na przykład brudzimy się różnymi rzeczami, kalamy się, a potem przychodzimy przed Pana i jakoś dziwnie trudno nam się modlić. A potem się dziwimy, że coś w naszym życiu jakoś, ta modlitwa nie dochodzi dalej niż do sufitu. Pytanie, o czym myślisz? Bardziej. Bo o pewnych rzeczach oczywiście trzeba myśleć tu na ziemi, ale nasze myśli mają być ukierunkowane na to, co jest prawdziwe, czyste, poczciwe i wtedy zachowamy czystość, bo ten umysł będzie się przemieniał i ten umysł będzie zachowany w czystości. Jeżeli będziemy właściwie myśleć, werset 9, to dalej czyńcie to, czego nauczyliście się i co przejęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli to jest znowu sposób myślenia, od sposobu myślenia zależy sposób postępowania i wtedy będziemy mogli czynić to, czego nauczyliśmy się od tych, którzy nauczyli się tego od Pana i co widzimy u samego Pana i wtedy będzie Bóg pokoju razem z nami i niech się tak stanie. Amen.
Amen.